Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dobrego sierpnia, witam Państwa, Krzysztof Brok. Już tylko kilka dni dzieli nas od Światowych Dni Młodzieży. O tym, czego możemy się spodziewać po tym madryckim spotkaniu młodych z papieżem, powie nam dzisiaj kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Jak w każdy poniedziałek, zaprosimy też Państwa na spotkanie z księdzem psychologiem, a program rozpoczynamy od aktualności watykańskich. Stolica Apostolska musiała interweniować w sprawie obyczajowych skandali w maltańskim kościele. Proces trzech księży oskarżonych o molestowanie nastoletnich chłopców trwał bowiem zbyt długo. Poinformował o tym przebywający na wyspie ksiądz Charles Scicluna, szef Urzędu Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary. To właśnie on osobiście interweniował u maltańskich biskupów, aby zrobili wszystko w celu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
Proces sądowy zakończył się w ubiegły wtorek. Dwaj oskarżeni kapłani zostali skazani na 5 i 6 lat więzienia. Trzeci zmarł w styczniu, nie doczekawszy końca ciągnącej się od 12 lat sprawy. Jeden ze skazanych został już wykluczony ze stanu duchownego. Decyzja o drugim ma zapaść do października.
Ksiądz Scicluna ujawnił, że osobiście spotykał się z ofiarami i nigdy nie miał wątpliwości co do wiarygodności ich zeznań. Dlatego też jeszcze przed zakończeniem sprawy z ofiarami spotkał się sam Benedykt XVI w czasie zeszłorocznej wizyty na Malcie. Za bardzo ważne uznał ksiądz Scicluna oficjalne przeprosiny, które w ubiegłą środę wystosowali maltańscy hierarchowie. Tamtejsza kuria nie jest bowiem przyzwyczajona do proszenia o wybaczenie, zauważył szef watykańskiego urzędu. Światowe Dni Młodzieży będą świętem wiary młodej, pełnej radości i entuzjazmu. Świat, zwłaszcza Europa, bardzo takiego świadectwa wiary potrzebuje. Podkreśla kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, która z ramienia Stolicy Apostolskiej jest odpowiedzialna za papieskie spotkania z młodzieżą. Madryckie spotkanie rozpocznie się już za kilka dni, jednak jak podkreśla watykański purpurat, jego istotnym elementem było również samo przygotowanie na szczeblu lokalnym.
Każdy Światowy Dzień Młodzieży wymaga duszpasterskiego przygotowania. W przeciwnym razie rodzi się ryzyko powierzchowności i płycizny, przysłowiowego słomianego ognia, który szybko gaśnie, nie pozostawiając w życiu młodych żadnych śladów. I tutaj muszę stwierdzić, że ta świadomość potrzeby wymiaru duszpasterskiego Światowych Dni Młodzieży bardzo się w ostatnich latach pogłębiła. Ojciec Święty Benedykt XVI ciągle podkreśla, iż każdy Światowy Dzień Młodzieży winien być nowym początkiem zaangażowania Kościoła na rzecz młodego pokolenia.
Tematy poszczególnych Dni Młodzieży są odpowiedzią na aktualną sytuację. Dzięki temu są one zawsze bardzo trafne, podkreśla kardynał Ryłko.
Temat Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, wzięty z listu świętego Pawła do Kolosan, zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze, jest dzisiaj niezmiernie aktualny. Mówi on o korzeniach, o budowaniu, o fundamencie. Każe postawić sobie pytanie, jak buduję dom własnego życia. Współczesny świat przeżywa dzisiaj głęboki kryzys. Szerzący się relatywizm rodzi pustkę w dziedzinie wartości, w dziedzinie sensu, prawdy. Brak trwałych i pewnych punktów odniesienia. Wszystko jest płynne. W konsekwencji rośnie liczba ludzi wykorzenionych, ludzi, którzy zagubili gdzieś po drodze fundamenty własnej egzystencji. Obecny Światowy Dzień Młodzieży chce być mocnym i jasnym przesłaniem skierowanym do młodych. Fundament niezbędny do budowania domu własnego życia istnieje, a jest nim żywa osoba Jezusa Chrystusa. Tylko w nim może człowiek znaleźć odpowiedź na najgłębsze pytania, niepokoje i pragnienia swego serca. Każdy Światowy Dzień Młodzieży to moment ponownego wyboru Chrystusa jako przyjaciela i przewodnika. Papież Benedykt XVI zapewnia młodych: nie ma nic ważniejszego i nic piękniejszego, jak spotkać w życiu Chrystusa i z Nim się zaprzyjaźnić. A kto przyjmuje Chrystusa, nie traci nic, a zyskuje wszystko.
Doświadczenie pokazuje, że każdy Światowy Dzień Młodzieży jest inny, wnosi coś nowego. Co przyniesie spotkanie w Madrycie?
I myślę, że Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie będzie miał przede wszystkim dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, odbywa się on tym razem w Europie, która potrzebuje odkrycia swych chrześcijańskich korzeni. W tym kontekście europejskim Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie będzie więc momentem odważnego świadectwa wiary młodej, pełnej radości i optymizmu, bez kompleksów niższości wobec świata. Europa, dotknięta chorobą laicyzmu i sekularyzacji, bardzo takiego świadectwa potrzebuje, ponieważ potrzebuje nadziei. A drugą cechą wyróżniającą Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie to fakt, iż odbywa się on bezpośrednio po beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał młodzież i był przez nią kochany. Jan Paweł II wraca więc na Światowy Dzień Młodzieży, ale już w innej postaci, jako błogosławiony patron i orędownik młodych. Warto przypomnieć, iż formularz mszy świętej na powitanie młodych pielgrzymów w Madrycie we wtorek 16 sierpnia będzie właśnie o błogosławionym Janie Pawle II, a kardynał Stanisław Dziwisz obiecał przy tej okazji specjalny dar, który przywiezie osobiście relikwie błogosławionego.
Znany jest już szczegółowy program madryckiego spotkania. Co w nim będzie najważniejsze?
Najważniejsza jest oczywiście obecność i słowo następcy świętego Piotra, który przybędzie do Madrytu 18 sierpnia i od razu spotka się z młodymi, aby ich pozdrowić. Dnia 19 sierpnia, w piątek, papież Benedykt XVI będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej po ulicach Madrytu, a w sobotę i w niedzielę będzie celebrować dwa kulminacyjne akty Światowego Dnia Młodzieży: wieczorne czuwanie modlitewne i Eucharystię rozesłania. Światowy Dzień Młodzieży to czas wielkiego zasiewu ewangelicznego, gdzie młodzi są nie tylko rolą uprawną, która przyjmuje ziarno Słowa Bożego, ale także tymi, którzy sieją, czyli aktywnymi podmiotami ewangelizacji wśród swoich rówieśników. Życzę więc wszystkim młodym rodakom, uczestnikom spotkania w Madrycie, aby umieli ten dar spotkania z Chrystusem i Jego Słowem przyjąć i aby ten zasiew madrycki przyniósł w ich życiu plon dojrzałego chrześcijaństwa, dojrzałej wiary.
Mówił kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Życie za życie. Powiedziano, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ale to było już dawno. Czy dziś stać nas na taką miłość lub na takich przyjaciół? Zazwyczaj nie trapimy się poszukiwaniem ochotnika, który byłby gotów za nas umrzeć. Prośby o podobną przysługę ze strony rodziny czy przyjaciół też nie spędzają nam snu z oczu. Może to nawet trochę zaskakujące, jak na naród wspominający z taką pieczołowitością bohaterskie czyny przodków, którzy w kolejnych powstaniach czy wojnach oddawali życie w obronie ojczyzny. Czasy się jednak zmieniły i to niewątpliwie na lepsze. Zasłużenie cieszymy się wolnością i tym, że nikt nie wymaga od nas poświęceń z własnego życia. Ta radość może jednak okazać się płytka i chwilowa, jeśli zapomnimy o tym, że życie nieustannie toczy się w cieniu dramatu i każda kolejna chwila może być wstępem do wyboru, który na zawsze je zmieni. I co gorsza, ta chwila zastanie nas zupełnie nieprzygotowanymi. Historia uczy, że gotowość do złożenia ofiary z siebie wcale nie była i nie jest przywilejem wyjątkowych jej momentów. Wprost przeciwnie, bohaterskie czyny zazwyczaj rodzą się w szarej codzienności, są sprawdzianem naszego człowieczeństwa i wartości, którymi żyjemy. Dlatego ten temat zawsze jest aktualny, a warto go podjąć właśnie w tych pogadankach poświęconych psychologii, bo praktycznie nie pojawia się on na łamach popularnych poradników psychologicznych. A co to za psychologia, która nie pomaga w naprawdę trudnych momentach życia? A żyjemy w cieniu dramatu. Od dramatu dzieli nas tylko krok. Wystarczy drobiazg, na przykład nieoczekiwana choroba, nieszczęśliwy wypadek, niechciana ciąża, a w jednej chwili nawet najszczęśliwsza historia przeistoczy się w klasyczny dramat lub nawet tragedię. Oczywiście nie zawsze ceną, którą trzeba zapłacić, jest nasze własne życie. Ale nawet jeśli nie ono jest zagrożone, to zagrożona jest jego jakość. Cóż to za życie bez ukochanej osoby lub z sumieniem obciążonym pamięcią jakiegoś niegodziwego czynu? Skupmy się jednak na sytuacji, w której ceną za życie jest życie innej osoby. Wbrew pozorom, po przykłady nie trzeba sięgać w zamierzchłą przeszłość czy w meandry wyobraźni. Każdego dnia wszędobylskie media przynoszą nam ogromną ilość użytecznego w tym temacie materiału do refleksji. Tylko czasu na refleksję zwykle nam brak. Kilka lat temu byliśmy świadkami przynajmniej jednej historii, która na naszych oczach przeistoczyła się w dobrowolny akt oddania życia za życie. Agata Mróz, znana polska siatkarka, dla ratowania zdrowia swego poczętego dziecka wstrzymała się pół roku z przeszczepem szpiku kostnego, koniecznym w leczeniu jej białaczki. Była w pełni świadoma, że taka decyzja może zaważyć na jej własnym zdrowiu, a nawet życiu. Urodziła zdrową córeczkę, lecz sama zmarła parę tygodni po wspomnianym przeszczepie. Przegrała z chorobą, ale zdobyła serca ogromnej rzeszy ludzi. Dała całej Polsce lekcję znacznie cenniejszą niż setki pobożnych kazań czy mądrych książek. Przypomniała aktualność tej podstawowej prawdy o miłości, która nie cofnie się nawet przed ofiarą z własnego życia. Warto przy tym podkreślić, że Agata Mróz nie była żadną świętą z obrazka. Wprost przeciwnie, w niczym nie odbiegała od modelu nowoczesnej, pełnej życia kobiety, której bliskie były marzenia o sławie, powodzeniu, urodzie i tym podobnych sprawach. Przecież pozwoliła sobie nawet na tak zwaną rozbieraną sesję fotograficzną dla jednego z kolorowych czasopism dla mężczyzn. To jednak w niczym nie umniejsza szlachetności jej czynu i osoby, a może nawet czyni ją jeszcze bliższą, ludzką i zrozumiałą. A mogło być przecież inaczej. Heroizm w Polsce wcale jednak nie jest taki popularny, choć kobiet w rodzaju Agaty Mróz na pewno mamy znacznie więcej. Nie usłyszymy o nich z oczywistych względów. Jedna matka Polka na rok wystarczy. Usłyszymy natomiast o postawach zupełnie odmiennych, które przez dłuższy czas będą zajmować czołówki gazet i serwisów informacyjnych, jakby zło było ciekawszą wiadomością niż dobro. Chciałbym tylko jedną taką historię przypomnieć. To również historia ciężarnej kobiety, która jednak chciała usunąć swoje dziecko, by ratować własne zdrowie. Nie pozwolono jej tego dokonać, choć polskie prawo było po jej stronie. Odwołała się więc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrała proces przeciwko państwu polskiemu. Uzyskała pieniężne zadośćuczynienie. Historia Alicji Tysiąc, bo o niej tu mowa, to ważna lekcja dla każdego z nas. Alicja Tysiąc nie została heroiczną matką. Pewnie nikt wtedy by o niej nie usłyszał. Ale za to okrzyknięto ją bohaterką walki o prawo do aborcji. W dyskusjach na jej temat jednak właściwie niewielu zauważa, że jej dramat nie tylko się nie skończył, ale jeszcze się na dobre nie zaczął, bo został odsunięty w czasie. Co Alicja powie swoim dzieciom, zwłaszcza temu trzeciemu, gdy dojrzeją i zaczną kojarzyć fakty i zadawać trudne pytania? Jak wytłumaczy dziecku to, że je kocha, choć jednocześnie robiła wszystko, by je usunąć z tego świata? Tej wewnętrznej sprzeczności nie da się wytłumaczyć logicznie, chyba że uciekniemy się do opisów głębokich zaburzeń psychicznych, w których miłość i nienawiść następują po sobie lub sąsiadują z sobą, jak gdyby nigdy nic. Ale czy patologia może stać się normą społeczną? Mówię o tym nie po to, by kanonizować jedną osobę czy potępiać drugą. Nie o łatwe i szybkie sądy tutaj chodzi. Raczej o kształtowanie świadomości i wrażliwości. Wspomniane historie już są częścią naszej społecznej świadomości, a tym samym oddziaływują na naszą wrażliwość i gotowość do działania. Są wypracowanymi niejako modelami, których w stosownym czasie będziemy mogli użyć. Może jutro staniemy wobec podobnie dramatycznego wyboru. Moje życie lub życie kogoś innego. Odpowiedź przygotowujemy już dziś, między innymi przez podejście do dramatów innych ludzi, nawet tych opowiadanych w serwisach informacyjnych czy serialach telewizyjnych. W starożytnej Grecji znany był mit o królu Admecie, który musiał umrzeć, będąc w pełni sił i radości życia. Dzięki życzliwości bogów mógł jednak przedłużyć swoje życie, a nawet stać się nieśmiertelnym, jak czytamy w innej wersji, pod jednym warunkiem. Jeśli ktoś z jego rodziny dobrowolnie umrze za niego. Nikt jednak nie chciał się na to zgodzić. Nawet starzy i bliscy śmierci rodzice. Dopiero żona Admeta, Alcestis, zgodziła się umrzeć. Warto przez chwilę pomyśleć o tych mitycznych postaciach. Może odnajdziemy w sobie coś z Admeta lub coś z Alcestis? To od nas zależy, jaką rolę odegramy w naszym własnym życiowym dramacie.
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.